Słuchajcie, kochani, dzisiaj stoję naprawdę przed trudnym wyzwaniem, bo temat jest, znaczy może nie temat, ale czas jest naprawdę wyjątkowy. Moje dzisiejsze rozważanie i kazanie tak naprawdę, czy nauczanie, powstało właściwie na bazie pewnego filmu, który obejrzałem i który naprawdę wywarł na mnie ogromne wrażenie. Ogromną refleksję. Po tym filmie pojawiła się u mnie ogromna refleksja. Film nosi tytuł Potrójne życie Patryka. Czy Eryka, przepraszam. Nie wiem, czy wywarło to dlatego na mnie takie ogromne wrażenie, że wywodzę się, jakby do kościoła przyszedłem jakby z zewnątrz, tak? Czyli nie jestem od urodzenia w rodzinie wierzącej, czy być może z jakiegoś innego powodu, ale to kazanie było, ten film i to przesłanie w tym filmie było, można powiedzieć, w 100% do mnie. I to, co będę mówił, będzie dotyczyło przede wszystkim mnie. Na pewno mówię o sobie, w wielu przypadkach. Natomiast zdaję sobie sprawę, że każdy z nas boryka się z podobnymi problemami. Tak? Podobnymi problemami dotyczącymi wyboru i naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Bo o tym chcę dzisiaj mówić. Zacznę tak troszkę nietypowo, bo chciałbym poruszyć pewien fakt, który prawdopodobnie każdy z nas, mówiąc nas, mam na uwadze osoby, które są już w związkach, mają żonę, mają męża lub są bardzo blisko tego kroku, tak, żeby przekroczyć już tą, pozbyć się wolności, jak to niektórzy mówią. Ja akurat, jeśli chodzi o moją osobę, ten element u mnie w życiu się pojawił. Co mam na myśli? Nie wiem, czy to też dotyczy was. Mam nadzieję, że... Znaczy myślę, że tak, ale prawdopodobnie w innej może formie niż u mnie to wyglądało. Ja nie będę tego powiadał, jak to u mnie wyglądało, bo to byłoby zbyt długie już. Chodzi o to, że młodzi ludzie, kiedy się poznają, kiedy planują swoją przyszłość, to nie jest to tak od razu. Tak? My, jeżeli spotykamy drugą jakąś osobę, drugą, która nam się, nie wiem, w pierwszym momencie podoba, później się zauroczyliśmy tą osobą, powiedzmy, chcemy z nią przebywać, tak? Później zaczynamy w cudzysłowie chodzić i tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy do pewnego momentu, w którym trzeba podjąć jakby kolejny krok, tak? No bo nie można w nieskończoność chodzić, tak? No, mówimy często, że jak ktoś chodzi 10-15 lat, to trochę przesada już, tak? Jakiś okres czasu oczywiście, żebyśmy się dogadali, poznali bliżej i tak dalej, poznali swoje nawyki, wady, zalety i tak dalej. Ale słuchajcie, dochodzi taki moment, kiedy ci ludzie spotykają się i podejmują jakąś decyzję i najczęściej określają, czy deklarują, albo definiują, na czym polega ich związek. Chodzi o to, czy ten związek jest na poważnie, czy może to był błąd, może każdy, nie jesteśmy dla siebie przeznaczeni, zbyt dużo nas dzieli i tak dalej. Jak wygląda średnio taka rozmowa? Ja nie mówię, że to jest taki schemat, że wszyscy tak przychodzą, ale najczęściej właśnie zastanawiamy się, co nas łączy, mówimy o tym, co nas łączy, a też co nas dzieli, bo to też jest ważne. Tak, musimy wiedzieć, co w partnerze jest innego niż powiedzmy we mnie, czy mi to będzie w ogóle pasowało, czy ja jestem w stanie jakieś iść na ustępstwa. Z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, a z czego nie dla drugiej osoby. Porusza się tematy dzieci, kariery, gdzie będą mieszkać, bo to też nie tak zawsze jest, że mamy mieszkanie od razu, tak? Czasem trzeba u teściów mieszkać, a to też jest różnie. I też poruszamy tematy wiary, tak? Podejścia do wiary. I jest to bardzo ważne. Czyli zanim tak naprawdę przekroczymy kolejny etap naszego życia, przeprowadzamy taką, można powiedzieć, rozmowę. Tak, ja nie mówię, że ona jest zaplanowana, że my siadamy dzisiaj i teraz jest ten termin, musimy pogadać poważnie i tak dalej. Nie, to może być w różny sposób. I on powoduje, że taka rozmowa jest jakby tym efektem tego jest albo, że idziemy dalej i wiemy, że ten związek nasz jest na poważnie, albo nagle dowiadujemy się, że nasz partner albo partnerka mieli zupełnie inne plany. No, oni w ogóle nie chcą mieć dzieci na przykład, tak, oni chcą mieć karierę, dla nich jest ważna. A może zamieszkamy, czy seks przedmałżeński. Tak, to są ważne sprawy. I o tym się podejrzewam na takim spotkaniu, na takiej rozmowie, takie tematy są poruszane. I to dobrze, że takie tematy są. Ja taki temat też miałem, też omawiałem i jak się okazało, byliśmy zgodni, postanowiliśmy, że będziemy ze sobą, tak? Jesteśmy w stanie zaakceptować siebie takich, jakimi jesteśmy. Oczywiście trzeba takie rozmowy być szczere. My na ziemi, my jako ludzie takie rozmowy przeprowadzamy, tak jak powiedziałem, na różny sposób. Ale chciałbym zapytać, jak wyglądałaby nasza rozmowa na podobny temat z Jezusem? Jak zdefiniowalibyśmy nasz związek z Jezusem? Czy on jest na poważnie, czy tylko tak sobie? Tak? Co jesteśmy, co jesteśmy dla Niego w stanie poświęcić, jak bardzo jesteśmy Mu oddani? I przede wszystkim, czy czulibyśmy się podczas tego spotkania, tej rozmowy komfortowo, czy raczej, nie wiem, nieswojo, dziwnie? Wszystko zależy od tego, jaką tak naprawdę mamy relację z Jezusem. Od tego, jak wyglądałaby ta rozmowa, zależy właśnie, jaką mamy relację, jakie jest nasze podejście do tej relacji z Jezusem. Wiele osób, przynajmniej z tych, których znam, ja nikogo nie oceniam, tak? I nie mówię nawet tutaj o Kościele, ja mówię bardzo ogólnie w tej chwili. Wiele osób chciałoby zdecydować samych, na czym będzie polegała ta relacja z Jezusem. Chciałyby najchętniej związku bez zobowiązań. Ja z pokolenia, powiedzmy, może nie pokolenia, z takiej grupy stamtąd wyszedłem. Chodząc do kościoła, to mówię w poprzednim życiu, że tak powiem, tym przed nowonarodzeniem, właściwie Bóg był, wiedziałem, że jest, ale ja nie czułem, że mam coś dla Niego zrobić, tak? Nie czułem się zobowiązany do niczego. Mi to pasowało, powiedzmy, na pewien sposób, do pewnego momentu. Bardzo często ludzie chcą wykorzystywać i szukać korzyści tylko dla siebie, a nie jakby w drugą stronę. Gdyby ich zapytać, słuchajcie, czy wierzą w Jezusa, z pewnością odpowiedzieliby tak. I rzeczywiście, jeżeli zapytamy się kogokolwiek z naszego środowiska, czy poza naszego środowiska, każdy powie, no chyba, że jest osobą całkowicie niewierzącą, ateistą i powie, że nie, to go nie interesuje i tak dalej. Ale generalnie większość w Polsce powie, że wierzą. I słuchajcie, ciekawostką jest to, że gdy czytamy Biblię, to zauważymy jedną rzecz, że Jezus nie szukał tak naprawdę ludzi, którzy go, nie wiem, byli jego wielbicielami, nie próbował się im przypodobać i tak dalej. On zawsze stawiał sprawę jasną i stanowczo. Nigdy nie ubierał w piękne słowa, powiedzmy, żeby się komuś przypodobać. On nazywał rzeczy po imieniu i określał rzeczy po imieniu. Tak? On nie budował, my czasem owijamy w bawełnę, tak? My też owijamy w bawełnę, żeby coś zyskać. Natomiast Jezus nigdy tego nie robił. I teraz chciałbym zadać takie podstawowe pierwsze pytanie. Bo jeśli chcesz zdefiniować swój związek, jaki łączy cię z Jezusem, zadaj sobie pytanie. Czy jesteś Jego naśladowcą? Czy jesteś Jego fanem? To są dwie różne rzeczy. I słuchajcie, jak usłyszałem to pytanie po raz pierwszy w tym materiale, który oglądałem, mnie zamurowało. To były słowa, które do mnie jak gdyby powiedziały, chłopie, zastanów się teraz. Teraz przemyśl to, co będziesz słuchał, bo to jest ważne. Zadam takie proste pytania. Sobie tutaj spisałem. Czy jeśli co niedzielę jesteś na nabożeństwie, czy jeśli systematycznie czytasz Biblię, modlisz się w sytuacjach kryzysowych, uwielbiasz Boga, jesteś liderem w lokalnym kościele, prowadzisz grupę domową, bierzesz udział w licznych konferencjach i szkoleniach, to jesteś naśladowcą czy fanem? Trudne pytanie, prawda? Dla mnie też. Słuchajcie, próbując odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy użyć, jakby zastosować pytanie pomocnicze. Wiem, że dzisiaj jesteśmy przed faktem chrztu. I to pytanie myślę, że jest adekwatne teraz. Pytanie pierwsze. Czy podjąłeś decyzję, aby uwierzyć w Jezusa, czy aby Go naśladować? To są dwie różne rzeczy. W Ewangelii Jana 3,16 każdy to zna. Jest napisane wyraźnie, że albowiem Bóg, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodnego oddał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy chce żyć wiecznie. Każdego, jak zapytamy, powie, ja chcę żyć wiecznie. Tak chcę być zbawiony. Nie, niektórzy nie wiedzą, czy są zbawieni, czy nie, ale oni chcą żyć wiecznie. Chcieliby przynajmniej. I co robią ludzie w związku z tym? Bardzo często podejmują decyzję, aby uwierzyć w Jezusa, ale nie zobowiązują się do tego, aby Go naśladować. To są dwie różne rzeczy. Gdy czytamy Biblię, zauważymy, że Jezus 5 razy powiedział, aby w Niego wierzyć, a 20 razy, aby Go naśladować. To też coś już mówi. W Ewangelii Łukasza 9,23 Jezus mówi: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bycie chrześcijaninem to coś więcej niż intelektualne przekonanie, słuchajcie, o tym, że Jezus jest, Jezus istnieje i tak dalej. I nawet zaakceptowanie tego, że jest Bogiem. Bo to jest tylko intelektualne. Rzecz w tym, aby Go naśladować całym swoim sercem, całym swoim życiem. Wiele osób traktuje Jezusa jako jedną z wielu ważnych rzeczy w życiu, ale Jezus powiedział, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z wszystkiego, co ma, nie może być Jego uczniem. I co się stało? Tłumy zaczęły się przerzedzać. Znamy tą sytuację z Biblii, kiedy właśnie jest poruszony ten temat i nagle ludzie odchodzą. Tak? Nawet jest powiedziane, że sam Jezus mówi, że chodzicie za mną tylko dlatego, że dostaliście chleb. Że jesteście nakarmieni. Fani podziwiają Jezusa. Naprawdę, szczerze Go podziwiają. A naśladowcy są Mu całkowicie oddani i wykazują gotowość poświęcenia się dla Niego w całości. Zadaj sobie pytanie, czy naśladowanie Jezusa coś mnie kosztowało? Czy zrezygnowałeś kiedyś dla Niego na przykład z awansu w pracy? Z dobrego imienia, z bycia lubianym. Nie dowiemy się, czy jesteśmy komuś oddani, dopóki nie trzeba będzie za to zapłacić. Czyli kiedy trzeba będzie udowodnić, jak gdyby, kiedy zostaniemy wystawieni na próbę. W Polsce jest takie przysłowie każdemu chyba dobrze znane. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Prawda? I bardzo często, jakbyśmy popatrzyli w ogóle na facebookowe nasze listy, to mamy znajomych po parę tysięcy niektórzy. A ilu tam jest prawdziwych przyjaciół? Może na tej liście nie ma żadnego. Może na tej liście znajomych, nawet na tej zawężonej, której my uważamy sami, że są naszymi najbliższymi znajomymi przyjaciółmi, dopóty się coś nie wydarzy, jesteśmy przekonani, że są naszymi przyjaciółmi. Ale dopóty się nie wydarzy, później się może okazać, że z tej listy nie wiem, 30 osób, już tak delikatnie i ostrożnie podaję tą listę, nagle okazuje się, że mamy 2 osoby. Albo jedną, albo czasem zostajemy całkowicie sami. Fani ich podziwiają, a naśladowcy są im oddani całym sercem. Pytanie drugie. Czy na pewno, to jest to pytanie pomocnicze, tak, żebyśmy stwierdzili, jaką, czy jesteśmy fanem, czy naśladowcą. Czy na pewnych obszarach Twojego życia widnieje tabliczka z napisem wstęp wzbroniony? Czy Jezus ma swobodny dostęp do każdego z nich, do każdego obszaru Twojego życia? Fan nie chce wpuścić Jezusa wszędzie. Chociaż dał Jezusowi, słuchajcie, klucze do swojego serca, ten klucz, czy te klucze nie otwierają wszystkich drzwi. Mogą być to drzwi na przykład z napisem kariera, bogactwo, awans i tak dalej, i tak dalej. Może być tego dużo. Związki. Czasem mówimy, Jezu, oddaję Ci moje życie. ale umieszczamy w niej taką małą klauzulę o wyłączeniu pewnych obszarów, do których nie dopuścimy Jezusa. Mówimy: Jezu, czuj się jak u siebie, ale nie wchodź do sypialni. Nie idź ze mną do pracy, albo możesz iść ze mną do pracy, ale nie możesz wchodzić na to spotkanie. Jezu, jutro mam fajne spotkanie z przyjaciółmi, ale nie możesz na nie iść. To znaczy, to są obszary, w których mówimy Jezusowi nie. A Jezus chce nas w całości. Chcemy ustalać warunki, na jakich będzie się opierał nasz związek. Ale Jezus powiedział wyraźnie, że jeśli chcemy Go naśladować, musimy być Mu oddani od A do Z. Mówimy Jezusowi, że nie przeszkadza nam, że dokona kilku zmian w naszym życiu. Bo często mówimy: tak, Panie, zmień moje życie i tak dalej. Ale okazuje się, że chcemy pozwolić Mu, nie wiem, na wkręcenie jakiejś śrubki, ale On chce zrobić kapitalny remont. My chcemy: dobra, poprzestawię sobie dekoracje w moim domu, w tym domu oczywiście w cudzysłowie to jest dom, tak? Moje życie, można powiedzieć, że to jest. Chcę zmienić dekoracje, okej. Okay. Ale Jezus chce je całkowicie przeprojektować. I na pewne rzeczy się po prostu nie chcemy zgodzić. On nie zgodzi się na związek z nami, który miałby ograniczyć się do małego pudełka z napisem religia. Tak jak powiedziałem, ja wywodzę się z Kościoła katolickiego i Bogu dziękuję, że mnie sprowadził tutaj, że pozwolił mi odejść z tamtego kościoła. Ale w tamtym kościele rzeczywiście to była tylko religia. I oby, na szczęście, może tak, nie oby, ale na szczęście tutaj można powiedzieć, że religii nie ma w ogóle. Bo religia to są nakazy, zakazy, konkretnie coś nakazane. Tak? Tu tego na szczęście nie ma. Mogę być z Bogiem, mogę Go poszukiwać, mogę błądzić nawet, ale iść w Jego kierunku. Tak? Zawsze mam do kogo. Natomiast w kościele, tam gdzie byłem, zawsze miałem religię. Religia to, a religia miała zaraz jakąś odpowiedź. A to za chwilę musisz iść tam zrobić, tam się wyspowiadać, tam odmówić ileś zdrowasiek i tak dalej. Na szczęście tego tutaj nie ma. Nawet nie myślałem, że o tym powiem. W sumie dzisiaj przed nabożeństwem okazało się, że teoretycznie jestem niestosownie ubrany. Chodzi o kolor koszuli. I rzeczywiście słuszna, może ja nawet o tym nie pomyślałem, słuchajcie, ale to się naprawdę fajnie komponuje i o tym powiem, jeśli mogę oczywiście, tak? Nie będę już mówił kto. W pewnym momencie powiedziałem: no tak, no dzisiaj jest chrzest, właściwie powinniśmy się cieszyć, a jestem na czarno, jakbym przyszedł na pogrzeb. I szczerze mówiąc, nawet o tym nie pomyślałem, ubierając czarną koszulę. Zacząłem nad tym myśleć i tylko dotarło do mnie, że ten strój wcale się nie komponuje, że tak powiem, z dzisiejszym dniem. Dlaczego? Bo chrzest to śmierć dla samego siebie. Tak, umieram dla siebie, umieram dla Boga. Tak? I myślę, że to ma tylko symbolizować, jeżeli komuś cokolwiek ma to symbolizować, bo mi tak naprawdę nic to nie symbolizowało, ale rzeczywiście jest taka tradycja, że jak idziemy na pogrzeb, to się ubieramy na czarno. Więc jeżeli dzisiaj jestem prawie, że na czarno, albo no, ciemno raczej ubrany, to powiedzmy, że tylko dlatego nie, że uważam, że gość wdepnął, jak to się mówi, w gluta na polu, tak brzydko mówiąc, tylko oddaje swoje życie i umiera dla siebie. A rodzi się do nowego życia, tak? I tutaj pod tym względem mógłbym powiedzieć. I rzeczywiście, słuchajcie, nawet mam sobie odnotowane tutaj. Śmierć, to słowo chyba najlepiej obrazuje, na czym polega naśladowanie Jezusa. Umieramy dla siebie i idziemy za Chrystusem. W Ewangelii nie jest to napisane drobnym drukiem. To nie jest przesłanie, mówię o tym umieraniu dla siebie, czy umieraniu my, jako ten dla Jezusa umieramy. To nie jest jakaś ukryta informacja, zakodowana gdzieś głęboko i tak dalej. Ona jest wprost powiedziana. Tak? Ona jest wprost powiedziana. Jezus wyraźnie powiedział, że podejmując decyzję, aby Go naśladować, postanawiamy umrzeć. To znaczy poddać wszystko pod Jego panowanie. Dopiero wtedy odnajdujemy życie. Jezus więc zwraca się do tłumu i do ciebie i do mnie i zadaje nam pytanie, które pozwoli nam raz na zawsze określić kierunek naszego życia. Jesteś fanem czy naśladowcą? Jesteś fanem czy naśladowcą? W Apokalipsie Jana Jezus oświadczył Kościołowi, że nie jest ani zimny, ani gorący, ale że jest letni. I co z nim zrobi? Wypluje go ze swoich ust. Jezus uczył, że jeśli chcemy go naśladować, to ta decyzja będzie nas kosztować wszystko. Po prostu wszystko. A zatem jeszcze raz zadaję pytanie, jesteś jego fanem czy naśladowcą? Ja wam odpowiem, jaka jest moja odpowiedź później. Moją odpowiedź wam podam. Każdy z nas w swoim życiu popełnił jakieś błędy, które są jakby jak plamy na naszym życiorysie. I najchętniej chcielibyśmy je ukryć, tak wymazać je z pamięci. I niektórzy rzeczywiście ukrywają, a niektórzy próbują je usprawiedliwić. W czasach Jezusa, i o tym mówi Biblia, był pewien młody człowiek o imieniu Mateusz. Znacie go, prawda? On od dawna przestał ukrywać swoje błędy. Kim był Mateusz? Oczywiście mam na myśli poborcę podatkowego, który kolaborował z nienawidzonymi Rzymianami. Co jeszcze wiemy o Mateuszu? Wiecie, jakie było jego drugie imię? Lewi. Sugeruje to, że miał prawdopodobnie, był przeznaczony przez rodziców, tak? Czy miał być ukierunkowany do służenia Bogu. Prawdopodobnie jego dziadek, ojciec i tak dalej byli lewitami i on też miał w tym kierunku podążać. Ale wyszło prawdopodobnie inaczej, znaczy nieprawdopodobnie, tylko wyszło po prostu inaczej, coś nie wyszło po drodze, coś nie zatrybiło. Mateusz został poborcą podatkowym. Z czym to się wiązało? Ze znienawidzeniem, że tak powiem, czy odrazą od swojego ludu. Czyli inaczej mówiąc, ludzie, jego bracia, delikatnie mówiąc, go nie lubili, nie cierpieli, a może i nawet nienawidzili. Poza tym, dlaczego może? No przede wszystkim dlatego, że Mateusz zarabiał na swoje życie grzesząc. Bo nie wiem, czy wiecie, ale akurat z literatury, bo ja tam w tamtych czasach nie żyłem, ale to wiemy, że poborcy podatkowi bardzo często okradali swój lud, pobierając większe opłaty, tak, i w ten sposób się bogacili, czyli grzeszyli, dodatkowo grzeszyli i niestety Mateusz należał do tych osób, tak, z pogardą na niego patrzono. Mateusz nie spełnił pokładanej w nim nadziei zarówno przez rodzinę, jak i przez religię, tak, w kwestii religii, czyli tego całego prawa, które powinien jakoś, w jakiś sposób wypełnić. I muszę wam powiedzieć, że my wszyscy tak naprawdę jesteśmy troszkę podobni w jakichś różnych aspektach do tego Mateusza. Myśmy też nie spełnili oczekiwanych, pokładanych w nas oczekiwań. Tak? W Rzymian 3,23 napisano, że wszyscy zgrzeszyli i że wszyscy pozbawieni są chwały Bożej. Inaczej mówiąc, żaden z nas nie jest wystarczająco dobry. Każdy z nas coś powiedział, coś zrobił, czego później żałował. I tak naprawdę staramy się przez całe życie, czasem przez całe życie, czasem udaje się nam to szybciej zmazać tą plamę. Ale gdy będziemy wracać pamięcią, to tą plamę, którą żeśmy kiedyś nawet zatarli, zamalowali, nie wiem, pokryli czymś, zamalowali ją czymś, my zawsze wiemy, że ona tam gdzieś jest. Mateusz na pewno słyszał o Jezusie i na pewno zdawał sobie sprawę, choćby z przekazów, że Jezus jest nietypowym rabinem. Że ma niestandardowe, można powiedzieć, na tamte czasy podejście do wielu kwestii. I pewnego dnia Jezus, przechodząc obok celi Mateusza, celi w sensie o pokoju, gdzie mówię o pokoju, w którym on siedział i pobierał te podatki, Jezus, przechodząc koło niego, zatrzymał się i powiedział: pójdź za mną. Do takiego człowieka, który był, można powiedzieć, być może nawet znienawidzony, podchodzi Jezus przez swoich braci, podchodzi Jezus i mówi: pójdź za mną. Założę się, że uczniowie Jezusa byli zszokowani tym, co usłyszeli. Przecież Mateusz był grzesznikiem, jeszcze grzechem przez grzech zarabiał na swoje utrzymanie, okradając innych ludzi. Pytanie zasadnicze. Co chciał zrobić z tą informacją Mateusz? Jak chciał na nią odpowiedzieć? Na zaproszenie pójdź za mną. Na pewno Mateusz zdawał sobie sprawę, że jest to praca 24 na 24 i że wcale tu nie chodzi o wiedzę, kształcenie się, wiadomości, tak, i tak dalej, tylko chodzi o naśladowanie Jezusa. Zdawał sobie sprawę, że aby stać się uczniem Jezusa, musiał go nazwać Panem. I słuchajcie, tu jest ciekawostka, ponieważ w większości w Nowym Testamencie, kiedy czytamy Pan, to jakby opisuje to boskość, odnosi to do boskości samego Jezusa. Natomiast, gdy przyjrzymy się, jakie jest tam słowo w Biblii użyte, to wcale, znaczy ono też oznacza, tak, jakby dojście, znaczy odniesienie do boskości Jezusa, ale jest jakby na tej liście wymienione troszkę dalej. W pierwszym znaczeniu, bo chodzi o wyraz Kyrios, jest to tytuł, jak gdyby, czy zwrot Panie, niewolnika do swojego Pana, który ma pełną władzę nad tobą. Może z tobą zrobić wszystko, nawet jest właścicielem twojej tożsamości. Może zrobić praktycznie wszystko. I Mateusz, zwracając się słowem Kyrios do Jezusa, musiał uznać siebie za dulos, czyli za niewolnika. Dulos oznacza niewolnik. Czyli oddaje całego siebie pod panowanie, wyłączne panowanie Jezusa. Nie zdawał sobie furtki. Wiele osób myśli, że bycie niewolnikiem Jezusa oznacza utratę wolności. Jednak prawdziwą wolnością możemy się cieszyć i doświadczyć tylko stając się niewolnikiem Jezusa. Znamy wiele osób, które były niewolnikami różnych rzeczy w swoim życiu, a stały się wolne, gdy zaufały Jezusowi, stały się dla Niego Jego niewolnikiem. Znamy osoby, które były uzależnione od pornografii, od alkoholu, od narkotyków, od wielu innych różnych rzeczy, ale ich życie się zmieniło. Oni stali się wolni w momencie, kiedy szczerze i uczciwie poszli za Jezusem i powiedzieli: nieważne jest to, co ja chcę. Ważne jest to, co ty, Panie, chcesz. Czego ty ode mnie oczekujesz. I o ile będę w stanie to zrobić, to postaram się to zrobić. Chcę ci powiedzieć, że Jezus cię kocha. I jeśli mu tylko pozwolisz, to on poukłada te rozmieszane puzzle twojego życia w piękny obraz. Ale musisz mu na to pozwolić. Nie możesz mu robić tak: nie, Panie, ten puzelek tutaj, nie, tego nie ruszę, bo to taki jakiś brzydki i tak dalej. Ale wiemy dokładnie, że Bóg, Jezus, potrafi z najgorszej rzeczy zrobić piękno. Potrafi zło obrócić w dobro. Potocznie zło, które my postrzegamy jako zło, może zamienić w piękno. I tak jak powiedziałem, Mateusz, siedząc w swojej komorze, z pewnością zdawał sobie sprawę, że jest nienawidzony przez swoich braci, że jest celem drwin i obraźliwych komentarzy. I można przypuszczać, że gdy Mateusz zobaczył Jezusa przy swojej komorze celnej, mógł spodziewać się reprymendy od Jezusa. I byłaby ona słuszna w sumie. Byłaby słuszna. Ale Jezus zamiast tego powiedział: pójdź za mną. Zaprosił go. Nie ocenił go. Czy zauważyliście, co zrobił Mateusz? Wstał i poszedł. Jezus, wracając się do Mateusza, słowami pójdź za mną, pokazał, że jego zaproszenie nie jest tylko zarezerwowane, nie wiem, dla wybranych, dla najlepszych, dla tych, którzy się w jakiś sposób zasłużyli, nie wiem, są wybitni, idealni, bez skazy, można powiedzieć, albo bardzo bliscy, jak to się mówi, nie wiem, godnego człowieka, tak nazwijmy. On zaprasza każdego, bez względu na to, jaką masz plamę na sobie. Bo Jezus potrafi tą szatę, która jest zakrwawiona i tak dalej, wybielić jak śnieg. Dlatego jest tylko kwestia decyzji. Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Zauważyliście, od jakiego słowa rozpoczyna się ten werset? Od słowa kto. A co oznacza kto? Że każdy. Nie jest powiedziane tylko ten, tylko ten, tylko ten. Każdy. Kto nie wyklucza praktycznie nikogo. Każdy z nas tak naprawdę w rzeczywistości nie przeciera własnego szlaku tak od zera. On jest po części już przetarty w tej drodze, też w drodze do Jezusa, ale też w życiu zwykłym, codziennym. Przez kogoś innego. Często są to nasi rodzice na przykład. Ale zanim jakby do tego rozwinę tą myśl, to chciałbym zapytać, czy kiedyś korzystaliście z nawigacji? Myślę, że to teraz jest bardzo popularne narzędzie. Można powiedzieć używane wręcz na masową skalę. Ale czy zdarzyło ci się, że chociaż miałeś naprawdę zaktualizowaną nawigację, ostatnią aktualizację, nie wiem, sprzed wczoraj, albo z wczoraj, albo może nawet dzisiaj rano ci się zaktualizowała i wyruszyłeś w podróż, czy zdarzyło ci się mimo wszystko, że nawigacja poprowadziła cię w złym kierunku? Na pewno tak. Nawet najlepsza nawigacja nie daje nam 100% pewności, że zaprowadzi nas dokładnie tam, gdzie chcemy, lub może doprowadzi nas, ale po drodze będą niespodzianki, których myśmy po prostu nie przewidzieli. W życiu też jest podobnie, kiedy kierujemy się wskazówkami rodziców, znajomych, którzy podążali tą samą ścieżką, którą teraz podążamy my. Jednak, słuchajcie, z najlepszej woli nawet nie zawsze ich wskazówki są najlepsze. Ja tutaj, żeby mnie teraz ktoś nie odebrał źle. Ja nie mówię, że nie macie słuchać rodziców, bo ich wskazówki są złe. Nie. Trzeba je słuchać. Tak? Ale też możecie je zweryfikować, podyskutować i tak dalej, jak najbardziej. Ale do czego zmierzam? Dlaczego te wskazówki nie zawsze są właściwe? Ponieważ czasy się zmieniają. Otoczenie się zmienia, pokolenia się zmieniają, kultura się zmienia, moda się zmienia, zachowania, poglądy ogólnospołeczne. Generalnie można powiedzieć, świat się zmienia. I rozwiązania, które były kiedyś za naszych rodziców, no w tej chwili one są dobre, ale może nie w ten sposób muszą być zrealizowane. Może być inna droga, być może lepsza, może krótsza. Pytanie, do czyich wskazówek ty stosujesz się podczas drogi w kierunku Jezusa? W Ewangelii Mateusza w rozdziale 19 czytamy o bogatym młodzieńcu. Wielu uważało go z pewnością za osobę, która potrafiła dokonywać właściwych wyborów. Dlaczego? No bo miała potężny majątek, kilka posiadłości przecież, tak czytamy. Nie znamy co prawda jego imienia i prawdopodobnie nie zmienił swego nastawienia później, bo prawdopodobnie byśmy poznali jego imię. Ale do czego zmierzam? Wiele osób uważa się za naśladowców Jezusa, a co się dzieje, gdy są wystawieni na próbę? Tak, jak wspomniany bezimienny bogaty młodzieniec. Postawieni w takiej sytuacji będą musieli zdecydować, po której stronie stoją. I wy też będziecie musieli kiedyś zdecydować. Ja też musiałem. I każdy z nas prawdopodobnie w pewnych okolicznościach musi podjąć to zadanie. I musicie o tym też pamiętać. Czy opowiecie się po stronie Jezusa, czy po stronie jakiejś rzeczy, którą kochacie, którą możecie stracić? W Ewangelii Mateusza 19:16, w 16 wersecie, dowiadujemy się, jakie pytanie zadał bogaty młodzieniec Jezusowi. Brzmiało ono: nauczycielu, co dobrego powinienem uczynić, aby zagwarantować sobie udział w odwiecznym i nieskończonym życiu? Teoretycznie, słuchajcie, bogaty młodzieniec zadał dobre pytanie. Miał samego mistrza przed sobą i zapytał się, co on może zrobić dobrego. Problem w tym, że to pytanie pokazywało, tak zadane pytanie w tej formie, pokazywało, jakie jest nastawienie bogatego młodzieńca. Chodziło tu o uczynkowość. Co on może zrobić? Fani chcą naśladować Jezusa, ale nie wtedy, gdy przeszkadzałoby im to w codziennym życiu lub pojawiają się niesprzyjające okoliczności. Tak sobie napisałem. Słuchajcie, tutaj do tego młodzieńca jeszcze wrócimy. Słuchajcie, chciałbym tutaj, nawet nie wiedziałem, że powstała taka nowa grupa wegetarian. Tego nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Wiecie, kim są wegetarianie, tak? Wegetarianie to są osoby, które nie jedzą mięsa. Generalnie nie jedzą mięsa, tam potraw z ryb, bodajże jakiś tam jeszcze inny. W każdym bądź razie, słuchajcie, ale pojawiła się grupa wegetarian, która na przykład nie potrafiła odmówić sobie okazjonalnie na przykład boczku. Smażonego boczku. Powstała nowa grupa. Fleksiterianie. To są poważnie. Ja to sprawdzałem, czy to nie jest wymyślone jakieś. Nie. Wrzućcie sobie fleksiterianie i dowiecie się, że to są osoby, wegetarianie, którzy w sytuacji pojawiającej się okoliczności jak gdyby odstępują od wegetarianizmu. Rozumiecie? I jest tu taki pewien obraz fana i naśladowcy. Można powiedzieć tak, fan w sytuacji takiej skrajnej, konfliktowej, może dla niego trudnej, stanie się z tego wegetarianina przysłowiowego fleksiterianinem. Ale naśladowca nie. Czyli dalej będzie wierny swojemu postanowieniu. Wiele osób mówi, kocham Jezusa, ale nie mów mi, że muszę wybaczyć osobie, która mnie zraniła. Kocham i lubię Jezusa, ale nie za bardzo lubię pomagać ubogim. Kocham Jezusa, ale nie mów mi, że nie mogę mieszkać z moją wybranką czy wybrankiem pod jednym dachem przed ślubem. Rozumiecie? Czyli ja kocham Jezusa, chcę Go naśladować, ale tu mam to, takie wiecie, pokusy. Tak? I to są te nasze próby właśnie. I każdy z nas jest w takiej próbie poddawany. Wydaje im się, że są naśladowcami Jezusa i są Mu oddani, ale ich oddanie nie jest na 100%. A Jezus oczekuje 100%. Niestety. Z Ewangelii dowiadujemy się, że gdy ktoś zaczął iść za Jezusem, przestał być człowiekiem, którym był wcześniej. I to wyraźnie widzimy. Mateusz zostawił komorę celną, Piotr i inni uczniowie pozostawili swoje sieci rybackie. Jezus nigdy nie mówił, że jego naśladowanie będzie łatwe. I ja też wcale nie zamierzam mówić, że będzie łatwe. Nie jest łatwe. Ale to nie oznacza, żeby się zatrzymać. Jak idziemy pod górę, a mam tego jako astmatyk naprawdę idealny przykład z tych wakacji. Ja szedłem na Babią Górę i chyba z 50 przystanków miałem, gdzie ludzie przede mną zasuwali i uwierzcie mi, szedł dziadek, no tak, ale mówię w dobrym znaczeniu, tak, dziadek, nie wiem, chyba spokojnie ze 80 lat i on na tą Babią Górę też szedł. I on szedł, a ja się zatrzymywałem. Tak, i żeby nie rodzina, tak jak napisałem w swoim poście na Facebooku, gdzie się tym pochwaliłem, to pewnie tam bym nie wszedł. I podobnie jest w życiu, w naszym życiu. Więc to nie jest łatwe. Naśladowanie Jezusa nie jest łatwe, bo zbyt dużo pułapek jest wokoło. Tak, i musimy podjąć tą jedną decyzję. Zawsze stawiał Jezus w tej kwestii sprawę jasno. Dlatego uczniowie tak naprawdę byli w mniejszości. Ich było bardzo mało. I gdy przyjmowali chrzest, robili to też publicznie. Po co? Po to, żeby pokazać, że oni w całości, w 100% oddają się swojemu Panu Jezusowi Chrystusowi i bez względu na konsekwencje chcą Mu służyć. Czy mi się udało? I tak, i nie. I tak, i nie. Bo znamy przykłady, kiedy Piotr się zapiera Jezusa, tak? Różne były sytuacje. Na krzyżu Jezus został sam, oprócz Jana tylko, z tego co wiemy. Tak? Tylko Jan był pod krzyżem, czyli co, oni się po prostu chyba bali się tam pojawić. Nie mówię, że się wstydzili, nie, na pewno nie. A zwróćcie uwagę, jak trudne jest naśladowanie Jezusa w krajach muzułmańskich. W Chinach jakie było trudne. My tu mamy lajcik tutaj tak naprawdę. Jeśli chodzi o naśladowanie Jezusa, to moglibyśmy powiedzieć, my możemy codziennie to robić. Bo nam nikt nie grozi śmiercią. Tam za samo wyrzeczenie się islamu i przejście na chrześcijaństwo jest w pierwszej kolejności od razu. Nie jesteś członkiem rodziny. Tej biologicznej rodziny, w której się wychowywałeś dotychczas. Rodzina się ciebie najczęściej wyrzeka. Wyobraźcie sobie, że teraz zobrazuję to. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przyjmujecie chrzest, ale też dzisiaj nie możecie już wrócić do domu, bo rodzina was się wyrzekła. Czy dzisiaj też podjęlibyście to wyzwanie? Gdybyście wiedzieli, że dzisiaj do domu nie wrócicie, bo rodzina was się wyrzekła, zamknęła wam drzwi, możecie przyjść tu, Kościół was przyjmie. Ale gdybyście to wiedzieli, czy na pewno każdy z nas podjąłby to wyzwanie? Czy tą decyzję by podjął? Ja zadaję sobie cały czas to samo pytanie. Powiem wam jeszcze jeden przykład szybciutko. Czasem słyszę na kazaniach, na konferencjach i tak dalej, że pojawia się sytuacja, że ktoś coś tam miał załatwić. Mówię o świadectwie teraz jakimś. I na przykład mówi, słuchaj panie, ale ja nie mam samochodu, ja potrzebuję samochód. Ja uwierzę, jak jutro będę miał samochód. I słuchajcie, na drugi dzień spotyka ten gość jakiegoś innego człowieka i on do niego przychodzi i mówi, słuchaj, ktoś mi powiedział, że mam dać ci kluczyki od mojego samochodu. No sorry, wybaczcie, ale ja nie wiem, jak ja bym zareagował. Mówię poważnie. Gdyby dzisiaj ktoś mi przyszedł i powiedział, słuchaj, potrzebuję twojego samochodu i masz mi go oddać. Bo mi Jezus tak powiedział, Bóg mi tak powiedział. To ja bym udawał, że jestem głuchy nagle. Nie, poważnie mówię. Nie chcę robić z siebie bardziej świętego niż, jak to się mówi, jestem. Bo naprawdę nie wiem, dlatego to całe przesłanie w tym filmie, dlatego tak mocno do mnie przemawia. Bo zastanawiam się sam, na jakim etapie jestem. Tak, na jakim etapie jestem, jak bardzo, czy ja zaufałem rzeczywiście, czy ja rzeczywiście jestem fanem, czy naśladowcą, bo to są dwie różne rzeczy. Fani tego nie robią. Czego nie robią? Nie robią tego, że chcą zaryzykować życie. Nie chcą oddawać różnych swoich rzeczy. Naśladowca natomiast stawia zawsze Jezusa na pierwszym miejscu. Jest w stanie oddać wszystko, aby tylko być z Jezusem. Zwróćmy uwagę na chwilę, co powiedział Jezus bogatemu młodzieńcowi. Ja przeczytam troszkę dłuższy ten fragment. Wracam do tego bogatego młodzieńca. Nauczycielu, co dobrego powinienem uczynić, aby zagwarantować sobie udział w odwiecznym i nieskończonym życiu? A Jezus w odpowiedzi tak mu rzekł. Skoro pytasz mnie o dobro, to wiedz, że dobry jest tylko sam Bóg. Jeśli zaś chcesz wejść do rzeczywistości Jego życia, pełnij Jego wolę. Ale co konkretnie? Spytał młodzieniec. Wówczas Jezus odparł. Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie przeciwko drugiej osobie. Szanuj swego ojca i matkę, a także miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Na to młodzieniec oświadczył. Przestrzegam tych wszystkich przekazań. Czy to wystarczy? Czy niczego więcej mi nie brakuje? Wow, piękne CV nam rośnie, nie? Gościu ma naprawdę. Co powiedział mu wówczas Jezus? Wówczas Jezus powiedział, jeśli chcesz być doskonały, to odejdź teraz, sprzedaj swoje dobra, a z tego, co dostaniesz, wspomóż swych ubogich braci w wierze. W taki sposób zgromadzisz sobie skarb w niebiosach. Następnie wróć i podążaj za mną. Gdy młodzieniec to usłyszał, posmutniał i odstąpił od Jezusa, gdyż miał wiele posiadłości do których jego serce było mocno przywiązane. Jezus tak naprawdę powiedział temu młodemu, bogatemu młodzieńcowi, jaką ścieżką on podąża. Można powiedzieć, że pokazał mu dwie ścieżki. Prawa, czyli jakby Starego Testamentu, przykazania, tak? Ale tutaj cąg. Ja to wszystko wypełniam. No to pokazał mu to teraz, w takim razie, skoro wszystko wypełniasz, to idź, sprzedaj wszystko, rozdaj biednym, wierzę, braciom wierzę, i wróć i pójdź za mną. I nagle okazało się, że nieuczynkowość, tak, jest ważna, tylko ma wszystko sprzedać. Jeżeli chcesz być doskonały, idź teraz za mną. I tu był dylemat. Dlatego młodzieniec wyszedł zasmucony. Ale czy tylko dlatego? Czy na czym polegał tak naprawdę problem bogatego młodzieńca? Czy na tym, że miał dużo pieniędzy? Nie. To pieniądze miały go. To pieniądze miały go i to one nim rządziły. Najczęściej jest to pieniądz, ale nie zawsze musi być to pieniądz. To mogą być rozrywki, to mogą być kariera, związek, jakieś inne rzeczy, których nie chcemy oddać, bo są dla nas bardzo ważne i bardzo cenne. I nie chcemy ich oddać, chcemy się ich trzymać. Jezus natomiast nie chce się kompletnie nami dzielić. Nie z nami dzielić, tylko nami nie chce się dzielić. On chce nas w całości. Tak jak mąż chce mieć w całości dla siebie, nie chce się dzielić swoją żoną z innym, tak samo żona nie chce się dzielić swoim mężem z inną. Pieniądze. Pieniądze tak naprawdę najczęściej się pojawiają. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo pieniądze potrafią, w cudzysłowie potrafią, obiecać, w cudzysłowie znowu, to, co obiecuje nam Jezus. Poważnie. Pieniądze potrafią stać się Bogiem, ponieważ obiecują to, co obiecuje nam Jezus. Sądzimy, że potrafią nas uszczęśliwić, wierzymy, że mając pieniądze, będziemy szczęśliwi, czuli się ważni i bezpieczni. Czy tak nie jest? No powiedzcie szczerze, jeżeli masz kasę, czujesz się bezpieczny? No nic mi nie grozi. Czy czujesz się ważny? No z reguły społeczeństwo z ciebie zrobi ważnego. Jak masz kupę kasy, to wow. Jezus natomiast chce, abyśmy dzięki relacji z Nim właśnie byli szczęśliwi, czuli się w Nim bezpieczni i w Nim ważni, przez Niego ważni. I na tym polega ta mała różnica. Jakże mała, ale też jakże wielka i znacząca. Bogaty młodzieniec odszedł zasmucony, ponieważ myślał, że nie będzie szczęśliwy, jeśli zrezygnuje ze swych rzeczy. Nie potrafił zaprzeć się samego siebie po prostu. Każdy z nas może powiedzieć, że został w swoim życiu poddany pewnej globalnej obróbce. Słuchajcie, która wmawiała nam, że od dziecka musisz iść do szkoły, wiadomo, musisz się nauczyć, później musisz dobrą szkołę, później dobre studia ukończyć, później dobrą pracę znaleźć, żebyś miał godne zarobki, a dzięki godnym zarobkom, żeby ci się dobrze żyło. I walcz o swoje. Tego uczy nas świat. Zobaczcie, to wszystko jest skupione na mnie. Na człowieku. Nie na Bogu. Tylko na człowieku. I większość ludzi tak naprawdę daje się złapać na tą bajkę. Tak? I kroczyć ścieżką, która ta bajka nam wykreśla. Potrafimy podświadomie iść ścieżką, nie którą Jezus nam nakazuje, tylko tą, którą nam świat pokazuje. Bo gdzieś pod świadomości mamy to, że nie lubię, jak mnie ktoś obraża, najchętniej bym mu zaraz oddał, albo jakbym coś wziął, to teraz najlepiej bym mu przyłożył czasem. Tak? No różne emocje nami czasem kierują. Fani tego nie rozumieją, bo myślą, że jeśli z czegoś zrezygnują, to być może ominie ich coś w życiu. Tak, coś ważnego, coś dobrego. Natomiast naśladowcy są gotowi oddać wszystko. Znowu oddać wszystko, żeby być tylko z Jezusem. I to bez względu na cenę, jaką trzeba zapłacić. Jezus obiecuje nam, że jeśli będziemy go naśladować i dla niego z czegoś zrezygnujemy, to któregoś dnia zostaniemy stukrotnie wynagrodzeni i odziedziczymy życie wieczne. Naśladowca swój koszt naśladowania Jezusa nie uważa za stratę, lecz za przywilej. Spróbuj zadać sobie pytanie. Nie odpowiadaj. Sam gdzieś tam we wnętrzu, nawet może teraz nie zadaj sobie tego pytania, może w domu sobie zadaj, kiedy będziesz sam na modlitwie. Co by się stało, gdybyś w tej chwili mógł stanąć przed Jezusem i zapytać się Go, czy możesz Go naśladować? Jak myślisz? Co kazałby Ci wypuścić z rąk? Co by to było? Co by się okazało tak ważne, że nie chcesz tego wypuścić z rąk? I to by pokazało, czy jesteś naśladowcą, czy fanem, czy tylko fanem. Chcę poruszyć jeszcze jeden, już trochę widzę, że czas nas goni. Postaram się to skrócić. Słuchajcie, chciałbym się skupić jeszcze na dwóch rzeczach. Czym jest dla Ciebie krzyż? Czym jest krzyż dla fana? A czym jest krzyż dla naśladowcy? Krzyż dla fana jest bardzo często biżuterią, emblematem, trendem, modą. A czym jest dla naśladowcy? Jest to symbol poddania, odtrącenia, śmierci. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, czym był, bo dla nas, słuchajcie, współczesnych ludzi krzyż to krzyż. Krzyż to krzyż. No oczywiście wiemy, co się tam wydarzyło i tak dalej, ale jakby nie doświadczamy krzyżowania na co dzień. Takiego fizycznego, jak było to w czasach Jezusa. Krzyż za czasów Jezusa był najgorszym miejscem, gdzie się można było znaleźć. Jest nawet napisane w Biblii, że przeklęty jest ten, który zawisł na drzewie. Dla fana jest to tylko krzyż, moda, biżuteria być może, emblemat, jakieś zadeklarowanie, które za sobą nic nie niesie. Dla naśladowcy jest to najcenniejsza rzecz, która pokazuje miłość Jego Pana, Jego Kyrios. Na pewno, słuchajcie, mi Bóg chciał coś przekazać przez ten film, przez ten, że chciałem, no, skusił w cudzysłowie, żeby go obejrzeć. Myślę, że każdy z nas ma dostęp do instrukcji, którą Pan Bóg spisywał przez ponad 2000 lat. Mamy Biblię. I jeżeli wchodzimy na ścieżkę, deklarujemy, że chcemy iść za Jezusem, chcemy oddać swoje życie, to z Biblii dowiadujemy się, że nie będzie łatwo. Ale też dowiadujemy się, że Bóg Cię nie potępi, jeżeli Ci się nie uda być naśladowcą od razu. I mówiąc teraz do osób, które będą dzisiaj chrzczone, chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj jesteście uczniami, dzisiaj jesteście w przedszkolu, można powiedzieć. I chwała Wam za to, że chcecie tam wejść, tak, do tego przedszkola, że macie tą Wundertutę, jak to się mówi, tak, wiecie, to jest, czy nie wiecie? Wiecie? Do zerówki, jak się szło do pierwszej klasy, taką Wundertutę się dostawało. Taki rożek ze słodyczami. Tak? Więc słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że wy jesteście na tej drodze, że wstępujecie, ale zadajcie sobie pytanie, czy rzeczywiście deklarujecie tylko, bo zanurzenie jest to, tak jak powiedziałem, chrzest jest tym aktem, który mówi, że wierzycie w Jezusa Chrystusa, że oddajecie się, ale tak naprawdę życie zweryfikuje, te wszystkie pułapki, które będą po drodze okoliczności, będą weryfikowały waszą deklarację, dzisiejszą deklarację. I ona jest bardzo ważna. Ona jest ważna dla was, ważna dla naszego Kościoła, jest ważna dla waszej rodziny, ale też jest bardzo ważna dla Boga, dla Jezusa. Tak? I tak jak powiedziałem, nie będzie łatwo. Ja mówię teraz po sobie. Być może osoby, które pochodzą z rodzin wierzących od początku, że tak powiem, czy wychowały się w rodzinie od początku wierzącej, być może jest to jakby inaczej. Tak, może ja nie mam tego doświadczenia. Ja mówię ze swojej, tak jak powiedziałem na początku, mówię ze swojej perspektywy. I ja znam odpowiedź na swoje pytanie. I ta odpowiedź mnie wcale nie raduje. Bo ja cały czas mam wrażenie, że jestem naśladowcą. Nie naśladowcą, tylko fanem. Brakuje mi trochę. Trochę mi brakuje. Ale nie chcę przez to mówić nie, bo jestem niegodny. Bo Mateusz chociażby, przykład Mateusza jest dowodem na to, że on też nie był godny za bardzo według ludzi, tak? Według tego, jak żył, jak się prowadził i tak dalej. Paweł też nie był godny. Wiele osób, właściwie można powiedzieć, Mojżesz nie był. Dobrze mówię, bo ten zabił. Dobrze, okej, nie pomyliłem. Można powiedzieć, był mordercą. Wielu, którzy są w Biblii wymienieni, gdzieś tam popełnili błąd. I to kolosalny czasem błąd. Niewybaczalny z naszej perspektywy. A jednak Bóg mówi, że są według Bożego serca. Tak? Więc jeżeli coś nie wyjdzie, to nie znaczy, że wy to źle robicie. Być może za mało poświęcamy czasu. Być może jest coś innego, czego nam brakuje w życiu codziennym. Każdy, czytając Biblię, musi odszukać swojej ścieżki. I ważna jest jeszcze jedna rzecz, że trzeba wprowadzić to, co jest w Biblii, w życie. Bo co mi z tego, że ja, nie wiem, pojadę na wakacje, zaproszę znajomego, czy brata, czy kogokolwiek i powiem, słuchaj, tu masz kartkę, trzeba psy nakarmić, to zrobić, śmieci we wtorek wywożą i tak dalej. Ja mu to wszystko wypiszę. Tak? I jadę sobie na wakacje, się cieszę, high life, wszystko będzie załatwione, okej, nie? Przyjeżdżam, a tak, rybki w akwarium zdechły. Pies już nawet tą drewnianą miskę zaczyna żreć. Śmieci już się walają. I pytam się, ale hola, przecież ja ci zostawiłem kartkę. No a tak, ja ją umiem na pamięć. Myśmy się nawet z grupą spotykali, żeśmy studiowali, coś ty mi napisał. Przecież nie o to chodzi. Jeżeli będziemy traktować Biblię tylko w ten sposób, że ją sobie przeczytamy, zamkniemy i zapominamy, co tam było napisane, nie wprowadzimy tego w żaden sposób w życie. W jakikolwiek sposób, ten najmniejszy. Ale jeżeli nie zrobimy nic z tym, to będziemy tylko fanami. I myślę, że wy podjęliście dobrą decyzję. Tak jak powiedziałem, podjęliście dobrą decyzję. Ale pamiętajcie, że to jest pierwszy krok. Musicie pokonywać kolejne szczyty. Idziecie ku górze. I nie będzie łatwo. Wiem, co mówię. Wiem, 50 przystanków miałem na Babią Górę. Z Krzyżną nie wszedłem. Wjechałem gondolą. Mimo, że była niższa. Ale była tak. A Babia Góra była tak. I całą godzinę dłużej szedłem, ale szedłem. I powiem wam, nawiązując do tego tematu, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Wiecie, dlaczego wszedłem na tą Babią Górę? Nie tylko dlatego, że miałem wsparcie rodziny. I mówili, dasz radę, chłopie. Ale zrobili ciekawą rzecz. Na początku ja szedłem ostatni. I tak jakoś mnie to nie zachęcało do tego, żeby gonić ich. Ja tylko wołałem, Teresa, poczekajcie. No, dobra. Słuchajcie, oni zmienili taktykę. Oni mnie puścili przodem. Poważnie. Ja się zatrzymywałem wtedy, kiedy chciałem, ale miałem motywację, to ja jestem pierwszy. I powiem wam ciekawostkę. Ja pierwszy wszedłem na Babią Górę i pierwszy z niej zszedłem. Naprawdę. Byłem tak szczęśliwy, że hej. A jestem astmatykiem, tak jakby ktoś nie wiedział. Dlatego mi tak trudno było, bo normalnie to nie byłoby. Z nogami nie było problemu. I przy okazji, kochani, ponieważ nie było dzisiaj jakby żadnych takich próśb, chcę powiedzieć jedną rzecz. 2 miesiące temu modliliśmy się, prosiłem o modlitwę o moją nogę. Osobiście uważam, że jest uzdrowiona. Dlaczego? Już mówiłem to Juriemu, mówię teraz Kościołowi całemu. Po tygodniu od modlitwy, można powiedzieć, przestała mnie noga boleć. Takie tam jakieś małe, gdzieś coś tam jeszcze ukuło, zabolało i tak dalej. Ale powiedziałem jedną rzecz. Nie podzielę się tym z Kościołem, dopóty nie wrócę z gór. Bo góry będą największym wyzwaniem dla mnie. Jeżeli ja tam wejdę, zejdę, albo może nawet nie wejdę, ale będę sobie tam chodził po tych górach i wrócę z nogą, która mnie w ogóle nie boli, to znaczy, że Bóg działa. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, że Bóg działa. Bo noga ani jeden raz nie bolała mnie w górach. Ani jeden raz. I do dzisiaj mnie nie boli. Byłem co prawda na rezonansie, czekam na opis, ale myślę, że opis będzie ok. Czekam tylko na opis, bo poszedłem. Mówię, będę miał jeszcze dokument. Tak, także chcę też tutaj w tym miejscu od razu podziękować Bogu za to uzdrowienie, za fakt i za... Chcę dzisiaj też podziękować za was, którzy będziecie dzisiaj chrzczeni. Podejmijcie decyzję. Pierwszą podjęliście, idźcie za kolejnymi. Decyzja polega na tym, wiecie, mogę wam troszkę podpowiedzieć, że możecie sobie ułatwić podejmowanie decyzji. To też z innego filmu, ale jedno zdanie. Jeżeli nie będziesz wiedział, co masz zrobić, zadaj sobie jedno proste pytanie. Co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus? I masz odpowiedź. Odpowiedź przyjdzie natychmiast. Będziesz od razu wiedział, co masz zrobić w sytuacjach trudnych. Niech was Pan błogosławi. Amen.
Amen.